po tym wyborze nieoczekiwanie zmienił styl swego życia. Pod pretekstem różnych podróży zaczął się dyspensować od wymagań reguły, unikał życia wspólnego i wbrew przyjętej przez kapucynów zasadzie przyjmował osobiste przywileje i honory. W związku z pełnionym urzędem brat Bernardyn Okino bardzo oddalił się duchowo od kapucyńskiej wspólnoty, której przewodził. Co więcej, zaczął nawet głosić poglądy niezgodne z nauką Kościoła, a ostatecznie przeszedł na protestantyzm. Apostazja Bernardyna Okino była największą klęską, jaka spadła na kapucyńską wspólnotę w pierwszych dziesięcioleciach jej istnienia. Lud, który zachwycał się jego kazaniami, teraz poczuł się oszukany i zwrócił się przeciwko wszystkim kapucynom, między innymi odmawiając im jałmużny. Także przyjaciele zakonu zaczęli się wycofywać, zaś wrogowie triumfować. Nawet większość kardynałów była za zniesieniem kapucynów. Ostatecznie jednak papież Paweł III wziął ich w opiekę, ustanawiając im kardynała protektora. Na kolejnej kapitule w miejsce Bernardyna Okino wybrano przełożonym generalnym Franciszka Ziesi, który swą gorliwością i roztropnością wyprowadził reformę z niebezpieczeństwa. W niedługim czasie okazało się jednak, że apostazja Bernardyna Okino bardzo oczyściła szeregi kapucyńskie, gdyż za jego przykładem odeszli ze wspólnoty ci bracia, którzy nie byli przekonani do kapucyńskich ideałów. I choć kapucyni wskutek tego stracili wielu swoich członków, to jednak wiele zyskali, jeśli chodzi o wzrost gorliwości i dyscypliny zakonnej. Niebawem Bernardyn z Asti został ponownie wybranym przełożonym generalnym i z powodzeniem dokończył dzieła reformy, kładąc szczególny akcent w duchowości kapucyńskiej na modlitwę i ubóstwo. W związku z tym mówi się, że kapucyni otrzymali od Mateusza z Bascio habit, od Ludwika z Fossombrone brodę, a od Bernardyna z Asti duszę i ducha. Kolejni przełożeni szli po tej wytyczonej linii duchowości, dzięki czemu kapucyni nabierali coraz większego znaczenia w życiu Kościoła, najpierw we Włoszech, a potem w całej Europie. Na odnotowanie zasługuje fakt, że podczas obrad Soboru Trydenckiego nie tylko przełożony kapucynów został formalnie uhonorowany, ale i sam zakon ukazano jako wzór wierności powołaniu zakonnemu, dając zapewnienie, że Kościół szczególnie troszczy się o tę nową gałąź franciszkanizmu. Pod kierunkiem kolejnych przełożonych, odznaczających się autentyczną świętością, takich jak chociażby doktor Kościoła święty Wawrzyniec z Brindisi, zakon kapucyński nie tylko dynamicznie rozwijał się pod względem ilościowym, ale także pogłębiał swoją duchowość, mimo iż znacznie złagodzono pierwotną surowość wynikającą z przesadnego idealizmu, który na ogół cechuje nowe dzieła. W duchu Soboru Trydenckiego zaczęto zakładać domy studiów i rozwijać formację intelektualną braci, co nie pozostało bez znaczącego wpływu na geograficzną ekspansję zakonu. Szczególnie dynamiczny rozwój kapucynów dokonał się za pontyfikatu papieża Urbana VIII, którego rodzony brat Antoni Barberini z Florencji był właśnie kapucynem. O sympatii papieża do kapucynów świadczy to, że wydał on 416 różnych dokumentów dotyczących tego zakonu, jak również wyniósł do godności kardynalskiej swego brata i zarazem ufundował kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz duży klasztor przy rzymskim placu Barberinich. W tym miejscu warto podać jako ciekawostkę, że w podziemiach tegoż kościoła można oglądać unikatowe ossarium, czyli zgromadzone w 5 niewielkich pomieszczeniach kości co najmniej kilku tysięcy kapucynów. Kości ułożone na ścianach i na suficie w dekoracyjne ornamenty. W połowie XVII wieku kapucyni wyszli poza granice Włoch i przekroczyli Alpy. Dotarli do Hiszpanii i Francji, a niedługo potem także do Belgii, Irlandii i Anglii, jak również do Szwajcarii. Po 120 latach od swego powstania dotarli także do Polski. Wprawdzie pierwszy swój klasztor założyli w Prudniku w 1654 roku, jednakże oficjalne sprowadzenie ich do naszego kraju kapucyni zawdzięczają królowi Janowi III Sobieskiemu. W 1680 roku uzyskał on bowiem zgodę papieża Innocentego XI na osiedlenie się nowego zakonu w Polsce. W roku Wiktorii Wiedeńskiej, czyli w 1683, król Sobieski ufundował kościół i klasztor kapucynów w Warszawie, a niebawem w Krakowie, Lwowie i innych miastach Polski. Jak dynamiczny był to rozwój zakonu, świadczy fakt, że pomimo nieustających, mniejszych czy większych przeciwności, pod koniec XVII wieku zakon kapucyński liczył około 15 tysięcy zakonników w 40 prowincjach. Wobec tego, choć nie ustawały zewnętrzne trudności, głównie ze strony obserwantów, jako macierzystego zakonu franciszkańskiego, stolica apostolska, oprócz jezuitów, uznała reformę kapucyńską za pierwszoplanową siłę w katolickiej odnowie. Na potwierdzenie tego papież Paweł V w 1608 roku wydał konstytucję apostolską, w której ogłosił kapucynów prawdziwymi braćmi i duchowymi synami świętego Franciszka na równi z innymi rodzinami franciszkańskimi. Wprawdzie pojawiały się różne trudności w rozwoju zakonu, jak chociażby niepotwierdzona plotka z 1663 roku, jakoby papież Aleksander VII zamierzał rozwiązać kapucynów, ale nie powstrzymało to dynamicznego rozwoju zakonu, który cieszył się coraz większym uznaniem kolejnych papieży. Klemens XII w 1735 roku specjalnym dokumentem potwierdził, że kapucyni są prawdziwymi synami duchowymi świętego Franciszka. A w czasie swej śmiertelnej choroby chciał, aby opiekowali się nim właśnie kapucyni, dla których opieka nad chorymi była jednym z ważnych elementów duchowości. Uznanie dla kapucynów wyraził kolejny papież, Benedykt XIV, który zdecydował, że w przyszłości kaznodzieje na dworze papieskim będą wybierani wyłącznie spośród kapucynów. Kolejnym elementem ich charyzmatu, obok surowej pokuty, jest bowiem głoszenie Słowa Bożego. Odtąd, czyli od połowy XVIII wieku, widziano zakon kapucyński u boku stolicy apostolskiej jako całkowicie oddanego obrońcę jej praw. Z tego też powodu w dobie oświecenia kapucyni wiele wycierpieli ze strony różnych władców. Szczególnie dotkliwie odczuli na sobie skutki rewolucji francuskiej. Niemniej jednak styl ewangelicznej prostoty, ubóstwa, modlitewnej żarliwości i pokuty, jakim odznaczali się kapucyni, dla Kościoła epoki nowożytnej był prawdziwym, ożywczym tchnieniem. Dzięki ich apostolstwu najpierw we Włoszech, a potem w całej Europie ugruntowała się wiara. To między innymi kapucynom zawdzięczamy upowszechnienie praktyki modlitwy myślnej, zwłaszcza wśród świeckich, której zasadniczym tematem była męka pańska i rzeczy ostateczne. Im także zawdzięczamy szerzenie kultu niepokalanego poczęcia.